Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Jak być nie mogło, w którym będziemy opowiadać o tym, jak przedwojenna polska literatura fantastyczno-naukowa i nie tylko polska wyobrażała sobie przyszłość i jej problemy i o tym, jak różne tematy, które pojawiały się wówczas, są aktualne do dziś. Nazywam się Jerzy Stachowicz i jestem kulturoznawcą z Instytutu Kultury Polskiej.
A ja nazywam się Agnieszka Haska i jestem kulturoznawczynią oraz socjolożką pracującą w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
I oboje od lat zajmujemy się kulturą popularną dwudziestolecia międzywojennego, zarówno naukowo, jak i publicystycznie na łamach nowej fantastyki. Zanim jednak przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, którym są sny o potędze, czyli jak wyobrażano sobie niepodległą Polskę, musimy chwilę poświęcić na pytanie, czym w ogóle była przedwojenna, czy też ta przed 1939 rokiem polska literatura fantastyczna, fantastyczno-naukowa i jakie korzyści z jej czytania mogą mieć dziś i czytelnicy, i naukowcy, jeśli w ogóle mogą mieć jakieś.
Dziś zapomnianą przedwojenną literaturę popularną warto czytać. Czasami jest to trudne ze względu na język, na fakt, że niełatwo ją dostać, bo najczęściej trzeba polować na nią w bibliotekach, w antykwariatach, tam są pojedyncze egzemplarze. Ale też rzadko sobie myślimy o tym, że przed 1939 rokiem powstawało mnóstwo książek, które są dzisiaj kluczem do tego, jak wtedy myślano, czym się fascynowano, czego się obawiano. I to kojarzy się raczej z lekturami szkolnymi, w których w swoim czasie nie czytaliśmy dla przyjemności, tylko ze znudzeniem. A fantastyka, ona jest tak często pogardzana jako ta niewarta uwagi literatura. Ta fantastyka jest kluczem do zrozumienia nie tylko ówczesnego świata, ale przede wszystkim ona jest kluczem do naszego świata, współczesnego. Bo właśnie ta stara fantastyka pokazuje nam, że nasze problemy, które wydają się nowe i niepowtarzalne, wcale takie nie są. Że przed podobnymi wyzwaniami naukowymi, technologicznymi, ale nie tylko, stali nasi pradziadowie i że te nasze niepokoje, lęki, nadzieje na przyszłość bardzo współczesne, są bardzo mocno zakorzenione w tym, o czym pisano i myślano właśnie przed 1939 rokiem. Więc dla kulturoznawców to jest świetny materiał, a i czytelnicy, i czytelniczki mogą być czasami zaskoczeni, że o pewnych rzeczach ze współczesności pisano 100 lat temu. Już w ogóle nie wspominając o tym, że polska fantastyka nie zaczęła się od Lema, jak brzmi popularny slogan.
No właśnie, to jest ten slogan, z którym próbujemy trochę walczyć, trochę go osłabić. Oczywiście tutaj często jawi się taki problem, że tą fantastykę trudno jest czytać, bo jest językowo trudna i myślę, że dla dzisiejszego czytelnika może być wyzwaniem. Ale wracając do tego naszego początkowego pytania, ja w ogóle fantastykę naukową i jej interpretację traktuję jako swoiste narzędzie humanisty, swoistą metodę wglądu w dzisiejsze problemy. Z jednej strony no właśnie, tak jak mówiłaś, SF zawsze odpowiada na problemy teraźniejszości, jest wariacją na temat teraźniejszości i bez niej obraz tamtych czasów, tamtej kultury jest niepełny, a może nawet jakoś wypaczony. Z drugiej, nasza teraźniejszość jest zaprojektowana na dawnych wyobrażeniach tego, co będzie, jak powinien wyglądać świat, jak powinien wyglądać ten wreszcie dobrze działający świat, o którym wielu z nas marzy. Tu wchodzi zresztą mój ulubiony termin, który wprowadził do mojego życia, a też do życia akademickiego Richard Barbrook, brytyjski naukowiec, humanista, przyszłości wyobrażone, to jest ten termin, dyskursy o przyszłości, jakieś takie imaginaria, które potem oddziałują silnie na kulturę, na politykę i tak dalej i tym podobnie, a ludzie dążą do realizacji tych wyobrażonych przyszłości, bo sami sobie wyobrażają, że taka jest kolej rzeczy, tak, nie czasami. Czasami nawet tak bezrefleksyjnie nie wiedzą, że próbują odgrywać te wyobrażone przyszłości, które wcześniej zaprojektowano. Nie uświadamiają sobie, że w dzieciństwie naoglądali się filmów science fiction albo naczytali się książek i no właśnie, że niekoniecznie ta przyszłość, którą tworzą, to muszą być roboty w każdym domu i latające samochody na przykład, że to może być coś innego, tak? Bo są w jakiś sposób, w ten sposób zaprojektowani.
I o tym właśnie będzie nasz podcast, w którym w kolejnych odcinkach przyglądać się będziemy właśnie tym różnym tematom i rozmawiać o tym, w jakim stopniu te ówczesne wizje, te przedwojenne wizje kształtowały naszą współczesność i jak wyobrażenia, ale też lęki naszych przodków są aktualne do dzisiaj. Ale zaczynamy od tematu dla międzywojennej Polski podstawowego, czyli jak miała wyglądać niepodległa ojczyzna. I tu na początek warto przywołać takie pewne realne wydarzenie, które miało miejsce prawie równo 85 lat temu w Dolinie Chocholowskiej, gdzie 13 października 1938 roku, tuż przed północą, rozpoczęto napełnianie wodorem powłoki balonu stratosferycznego o nazwie Gwiazda Polski. Załoga tego balonu miała się składać z rekordzistów świata w wysokości lotu. Ten kapitana lotnictwa Zbigniewa Burzyńskiego oraz fizyka Konstantego Narkiewicza-Jotki. I ta załoga miała się tym balonem wznieść na wysokość 30 km i dokonać badań promieniowania kosmicznego. I to wydarzenie, którym absolutnie żyła cała Polska. Nie dość, że przedsięwzięciu patronowali prezydent Mościcki, generał Sosnkowski, Liga Obrony Powietrznej Przeciwgazowej, pomagało wojsko, Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek.
No to było takie wydarzenie w rodzaju startu rakiety SpaceX, tak jak dzisiaj mamy.
A nawet
tak?
Bardziej. Tutaj mam cytat, jedna z gazet pisała, że balon stratosferyczny Gwiazda Polski będzie najlżejszym i największym stratostatem świata i jego zadaniem będzie zatknięcie sztandaru Polski na wyżynach niezdobytych dotychczas przez człowieka. Problem polegał na tym, że wiał halny. No i ten halny pokrzyżował start. Dodatkowo przy spuszczaniu wodoru nastąpił wybuch i część powłoki spłynęła, więc w ogóle nic z tego nie wyszło. Ale nie wyszło w rzeczywistości. Na poziomie symbolicznym jednak te losy Gwiazdy Polski są chyba najlepszym przykładem dążeń II Rzeczpospolitej do bycia krajem nowoczesnym, w którym, cytuję, realizują się rzeczy nowe i potężne. I tu też trzeba przypomnieć, że odzyskanie niepodległości to był taki początek bardzo żmudnego procesu sklejania w jedno państwo trzech fragmentów, gdzie właśnie była ta strategia projektowania przyszłości. Jak to państwo ma wyglądać, jak to państwo ma wyglądać sklejone, jak to państwo ma wyglądać potężnie. Ta odrodzona Rzeczpospolita miała być nie tylko nowoczesna, ale przede wszystkim dawać wzór światu.
No właśnie, bo tutaj mamy do czynienia z takim właśnie projektem Polski, Polski potężnej, tak, snu o potędze. Tutaj te wizje, które, jak Polska miała wyglądać, w ogóle snuto na długo przed 1918 rokiem i w naszym podcaście będziemy się odwoływać też do tych wcześniejszych czasów. Właśnie snuto je w literaturze fantastycznej, fantastyczno-naukowej. Budowano tę niepodległą Polskę w różnych wyobrażonych rzeczywistościach, na przykład na Saharze.
No tak, ale ona zawsze miała być potęgą.
Tak, zawsze miała być potęgą. Sen o potędze, tak zresztą śniąc o potędze zatytułowaliśmy naszą książkę, antologię właśnie wybranych tekstów. I to są sny o różnych rodzajach tej potęgi, ale takich, które chyba łatwo sobie możemy wyobrazić, tak? No bo jaka miała być ta potęga? Miała być to potęga militarna. Mieliśmy mieć silną armię i być postrachem sąsiadów. Technologiczna. Mieliśmy być krajem, w którym nowoczesne technologie biorą w ryzy nasze społeczeństwo, tak? I idziemy w stronę świetlanej przyszłości, ale takiej technologicznej, ale też miała być Polską kolonialną, w której, no właśnie, Rzeczpospolita odrodzona, potężna, współrządzi światem, albo przynajmniej ten świat jej zazdrości, bo jest właśnie tym wzorem. I po pierwszej wojnie światowej, kiedy budowano ten nowy ład nowego świata, Polska rościła sobie nieustannie pretensje do bycia tą częścią tego ładu, ale taką bardzo, bardzo nowoczesną, najbardziej nowoczesną i właśnie dającą innym przykład. Przy czym, co interesujące w fantastyce, zwłaszcza tej po odzyskaniu niepodległości, właśnie samo odzyskanie niepodległości było problemem, tak? Bo to trzeba było jakoś zrobić jakiś taki nowy mit, tak? Na nowo przedstawić, jak Polska mogłaby odzyskać niepodległość, żeby, no właśnie, żebyśmy się nie mieli czego wstydzić, tak? To nie miała być wypadkowa wielu czynników, w tym wykorzystanie sytuacji politycznej czy słabości zaborców, ale to miała być niepodległość wywalczona właśnie dzięki zdolnościom Polaków, dzięki polskim wynalazkom i tak dalej.
Tak, to było tworzenie nowego mitu, takie przepisywanie na nowo tego, co się w rzeczywistości zdarzyło. Powstawał nowy mit założycielski tej nowej ojczyzny, też wynikając z przeświadczenia całkiem słusznego, że traktat wersalski nie gwarantuje zupełnie bezpieczeństwa. Rzeczpospolita wciąż jest w niebezpieczeństwie. To też pamiętajmy, pierwsze lata niepodległości to są przecież walki o granice.
Tak, i ta walka o granice znalazła swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie kreowano właśnie alternatywną historię ostatecznego pokonania tych odwiecznych wrogów Polski. I tutaj chyba taką najbardziej popularną, ale też dla nas chyba taką najbardziej emblematyczną książką jest taka krótka powieść Stefana Barszczewskiego, Jak być mogło, nieurzeczywistniona opowieść lotnicza.
Tak, ona wyszła w 1926 roku i tutaj trzeba powiedzieć parę słów o autorze.
No właśnie, Stefan Barszczewski był pisarzem, dziennikarzem, podróżnikiem. On po ukończeniu szkoły średniej wyjechał na studia do Petersburga, jeszcze właśnie przed odzyskaniem niepodległości, a od 1885 roku przebywał w Wiedniu, w Paryżu, w Londynie, podróżował po obu Amerykach i był też takim polonusem, tak? Osiedlił się w Chicago w 1892 roku, gdzie no właśnie pisał do miejscowych gazet.
Do
polskich gazet, tak? Był korespondentem, co jest dla nas istotne, bo trochę to wizja świata, którą w swoich fantastycznych książkach opisywał, odnosiła się do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych.
Tak, i w przypadku Jak być mogło, głównym bohaterem jest Zdzisław Żarski, który podczas Wielkiej Wojny ma zbudować, i to cytuję, przyrząd lotniczy, będący istotnie czwartym rodzajem broni i przy jego pomocy przyspieszyć koniec wojny, a co za tym idzie, rozstrzygnąć losy Polski. I to jest cel życia naszego bohatera, który buduje super maszynę, która może bombardować Berlin i dzięki temu można wygrać Wielką Wojnę.
No właśnie, on jest wynalazcą, takim genialnym wynalazcą, no jak na takim typowo pozytywistycznym, tak? Gdzieś ma swoje tajne laboratorium, tajny warsztat w szopie. Może nie jest on taki tajny, ale ukrywa go przed zaborcami i w końcu dzieli się z Brytyjczykami swoim pomysłem na helikopter. Helikopter elektryczny, który ma oczywiście bardzo typową, ale też znaczącą nazwę, bo jest to helikopter Polonia i potem eskadra dowodzona przez, między innymi przez Żarskiego, bombarduje Berlin, tak? I tutaj też Berlin zostaje zbombardowany w takim nalocie dywanowym i to jest to polskie osiągnięcie. Tak, tu też mamy cytat. Głęboka cisza zaległa wśród otoczenia. Groza czynu dokonanego przejęła wszystkich, a jednak tak być musiało. Odezwał się wreszcie minister głosem zimnym i ruszył do samochodu. Na ulicach zaś Londynu pędziły już roje chłopców sprzedających dodatki nadzwyczajne do dzienników z ogromnymi tytułami. Bombardowanie Berlina, stolica Niemiec zburzona, pokój bliski. Tak, i ten pokój został zdobyty dzięki polskiej myśli technicznej, dzięki polskiej odwadze. I to była ten mit odzyskania niepodległości, który próbowała literatura fantastyczna naukowa wprowadzić właśnie do tej naszej wyobrażonej Polski.
Zresztą Barszczewski nie był jedyny, bo też jeden z takich pisarzy dzisiaj zapomnianych, czyli Maciej Wierzbiński, który był dziennikarzem i w ogóle był pisarzem propagandowym. Znanym,
był bardzo antyniemiecki.
Bardzo, bardzo antyniemiecki. I w jego dwóch powieściach fantastycznych, jeden nazywa się Zdobycie Gdańska z 22 roku. To jest takie przepisanie na nowo przebiegu powstania wielkopolskiego. Głównym bohaterem z kolei jest porucznik Żabicki. Jakoś ci fantaści przedwojenni lubili bohaterów na rzet. I ten porucznik Żabicki, student prawa, któremu się marzy Wielka Polska i on wbrew rozkazom przełożonych, prawda, czekają na rozstrzygnięcia w Wersalu. On rusza zdobywać kolejne miasta, więc zdobywa Bydgoszcz, zdobywa Toruń, no i właśnie rusza na Gdańsk.
No i tu widzimy też ten mit powstania wielkopolskiego, tak, jedyne zwycięskie powstanie, w związku z czym od razu pojawia się myśl, dlaczego nie poszliśmy dalej, tak? Zdobywanie kolejnych miast jest tutaj fajnie określone, tak, kolejne miasta będą dojrzałymi jabłkami, które teraz same spadną nam na łono.
Tak, tam jest, oczywiście on się nie daje też zwieść miłości, zdobywa ten Gdański, ta powieść się kończy takim wjazdem na triumfalną paradę do Warszawy i taką refleksją, że potęgę odrodzonej ojczyzny można zdobywać dzięki odwadze, pragmatyce i właśnie metodzie faktów dokonanych, nie licząc na ustalenia międzynarodowe. Natomiast z kolei w drugiej powieści Wierzbińskiego, to się nazywa, to piękny tytuł, Atak Sępów, to jest wydana w 25 roku. I to też jest historia alternatywna dotycząca Gdańska, tylko to jest troszeczkę inaczej opowiedziane, ponieważ z całego korytarza pomorskiego zrobiono takie wolne miasto, zarządzane przez Polaków i przez Niemców. I tam trwa przygotowanie do plebiscytu, które mają rozstrzygnąć przynależność terytorialną całego tego korytarza. I tam główny bohater, który jest lekarzem z kolei, nie żołnierzem. On jest Polakiem i tutaj on oficjalnie, bardzo ciekawy wątek, leczy marynarzy z różnych chorób, ponieważ wredni Niemcy podsyłają na Pomorze falangę chorych walkirii, jak to jest określone, czyli po prostu zarażają chorobami wenerycznymi te walkirie polskich oficerów. No i nasz doktor z tym walczy, ale nasz doktor też jest szefem polskiego wywiadu, który jest rozdarty pomiędzy pacyfizmem a wojną, właśnie zdobyć Gdańsk dla Polski, cały korytarz dla Polski, no, a jednocześnie pacyfizm, no, ale dzięki bohaterskim wojskom, właśnie tym informacjom od lekarza oraz łodzi podwodnej Grom, Polacy zdobywają Gdańsk, przyłączają do macierzy. Tam jest też taka wojna szpiegów i też jest wątek, że międzynarodowe porozumienia, nie, trzeba metodą faktów dokonanych.
Tak, tutaj zapominamy jeszcze o jednej poważnej wojnie, tak, która gdzieś stworzyła ten obraz Polski jako potęgi. Tym razem to się udało, tak, bo to była wojna polsko-bolszewicka i tutaj bitwa pod Radzyminem jest tą bitwą, która miała być jedną z najważniejszych bitew XX wieku i rzeczywiście to się udało, to weszło do tego naszego imaginarium, nie potrzebowało, wydawałoby się, nie potrzebowało fantastyki naukowej, ale jednak tutaj też fantastyka wchodziła nam, tak? To znaczy pojawiły się różnego rodzaju nawiązania fantastyczne do tego, jak mogłoby się to odbyć. Jedno jest w sumie takim nawiązaniem trochę negatywnym, tak? To znaczy pokazuje taką wersję, gdzie nie udało się w taki prosty sposób pokonać bolszewików. Jest to książka Edwarda Ligockiego, Gdyby pod Radzyminem z 1927 roku.
Tak, to jest książka, w której akurat wojska bolszewickie zajmują Warszawę. Komuniści też atakują na innych frontach, w Niemczech rewolucja, w Hiszpanii rewolucja, we Francji rewolucja. Reszta świata albo ucieka przed rewolucją, albo wysyła do Moskwy depesze z gratulacjami. I to jest taki obraz, gdzie w Warszawie wybucha powstanie. Powstanie sierpniowe, dodatkowo ono jest tak nazwane. Ruch oporu nie jest najlepiej uzbrojony, no to jest wspierany entuzjastycznie przez ludność cywilną. Tych nawiązań w ogóle do tego, co się wydarzyło później po publikacji tej książki, czyli mówimy o powstaniu warszawskim w 1944 roku, tam jest więcej, bo między innymi łączność pomiędzy oblężonymi dzielnicami jest wyłącznie kanałami. Miasto zostaje zniszczone, ale wróg zostaje odparty. No i to niebezpieczeństwo zostaje zażegnane, kiedy Dowbor Muśnicki zbiera armię w Wielkopolsce i rusza ostatecznie pokonać bolszewików przy pomocy Francuzów i Amerykanów. Ale to też jest dosyć ciekawe, bo to się wpisuje w taki kulturowy trend trwający od końca XIX wieku, czyli te wszystkie przedstawienia polskiej walki z bolszewikami wpisują się w tak zwane żółte niebezpieczeństwo.
No właśnie, tak, czyli ten yellow peril, tak, to jest bardzo ważny wątek w ogóle w kulturze zachodniej końca XIX wieku i początku wieku XX. I tutaj można powiedzieć, że no właśnie, bolszewicy, którzy w fantastyce polskiej bardzo ładnie przekształcają się, tak, w tą figurę właśnie końca cywilizacji zachodniej, tak, i tej próby obrony Zachodu przed żółtym niebezpieczeństwem, przed inwazją Azjatów. Skąd w ogóle ten pomysł na żółte niebezpieczeństwo? On ma bardzo głębokie korzenie związane chociażby z pracownikami amerykańskimi z Chin, którzy budowali koleje, tak, w ogóle z samą próbą kolonizacji Chin i z taką obawą, że także w Azji no, mamy po prostu tylu ludzi, także oni prędzej czy później okażą się taką rewolucyjno-demograficzną bombą, która wybuchnie i ta biedna Europa zostanie najechana. Tutaj, prawda, mamy i filozofów, i mamy polskiego socjologa Znanieckiego, który też myślał o końcu cywilizacji Zachodu. To wszystko wpisuje się w polską fantastykę. Także ci bolszewicy nie byli do końca głównym zagrożeniem, tak? I taki pomysł, żeby opisać właśnie taką nową wojnę ze Wschodem, pojawia się w powieści znanego już nam Stefana Barszczewskiego, powieści Czandu, która ma podtytuł Powieść z XXI wieku i pokazuje właśnie zjednoczoną i kwitnącą Europę, która zostaje zaatakowana przez niezliczone hordy azjatyckich technobarbarzyńców na swych samolotach, sterowcach, ale również
na tradycyjnych koniach.
Tak, bo to jest taki nowy Chinggis Khan, który najeżdża, tak, wykorzystując wszystkie nowoczesne możliwości wojenne. Tam jest też ciekawy ten wątek właśnie rosyjski, tak, znaczy Rosja rozpływa się pod tymi masami, tak, mieszkańców Azji, tak, Rosja właściwie znika, tak, staje się częścią jakiejś takiej wielkiej azjatyckiej, barbarzyńskiej hordy.
I też jest bardzo ciekawy wątek szpiegowski, bo tam są tajemniczy związek palaczy opium, którzy się oddają zakazanym rozrywkom, ale też porywają, hipnotyzują, terroryzują, używają telepatii.
I oczywiście wybucha wielka wojna i wybucha antyeuropejska rewolucja szerząca się pod hasłem na zachód do Europy.
To jest łatwo zgadnąć, na kogo padnie ciężar obrony. Oczywiście Polska po raz kolejny przed murzem. No i Polacy, tutaj jest dosyć ciekawe, ponieważ to nie jest tak, że Polacy ruszają i wygrywają, tylko że Polacy już prawie nie wygrywają, ponieważ nie mogą dać rady, no ale tu na białym koniu przyjeżdżają Stany Zjednoczone.
Właśnie, które do tej pory funkcjonują do tego 22 roku jako kontynent w całkowitej izolacji, tak? To znaczy Stany Zjednoczone są symbolem w ogóle Ameryki Północnej, tak? Która jest odizolowana od świata europejskiego i łaskawie godzi się pomóc, a nawet nie wiadomo, jaką ona ma technikę. Okazuje się, że oczywiście ta technika amerykańska jest dużo, dużo większa, mocniejsza, lepsza i może pokonać ten azjatycki najazd.
Znaczy tak, to wątek żółtego niebezpieczeństwa w ogóle pojawia się w wielu powieściach, na przykład u Witkacego w Nienasyceniu. To jest też taki moment, gdzie ta Warszawa opanowana przez ludzi ze wschodu się pojawia. Natomiast tutaj pytanie, które trzeba zadać, jak już wojny zostały wygrane, to jaka ma być ta nowa Polska?
No właśnie, jaka? To jest pytanie. Ten oficjalny obraz Polski można znaleźć w gazetach, tak? I on nie przedstawia, mocarstwa, tak? Ale kraj stojący nieustannie u progu mocarstwowości, tak? Jeśli poczytamy gazety z lat 20. i 30., tam cały czas są takie odezwy, że Polska jest takim krajem na progu niesamowitego rozwoju, tak, który stanie się krajem wielkim, krajem stojącym przemysłem i gospodarką, tak, a nie tylko krajem wielkim właśnie duchem tych ludzi, którzy tu mieszkają. I mamy różne wersje, tak, tego jak Polska będzie wyglądać i jak będzie wyglądać Warszawa. I oczywiście w Czandu mamy właśnie taką wersję Polski, która przywracając sobie niepodległość zapewniła takie centralne miejsce w Warszawie. Tak, Warszawa nie jest stolicą Zjednoczonej Europy, ale właśnie możemy, tutaj mam taki cytat, już podczas tej wojny, chodzi o pierwszą wojnę światową, prasa europejska omawiając przyszłość stolicy wskrzeszonego państwa, zwracała uwagę, że jeśli zakreślimy na karcie Europy koło promieniem, którego podstawą będzie Warszawa, szczytem Nordkap, wówczas to obejmie całą Europę, sięgając na zachodzie Madrytu, a na wschodzie niemal Permu i zagarnie poza tym na południowo-wschodzie Azję Mniejszą, na południu zaś część wybrzeży Afryki Północnej. Warszawa jest więc pod względem geograficznym ośrodkiem Europy i taka musi odegrać ważną rolę w przyszłości. Tak przepowiadała prasa europejska i ta przepowiednia spełniła się w zupełności.
Tutaj symbolem triumfu jest właśnie wygląd Warszawy, gdzie nie ma tak zwanych niebotyków, czy jak to Barczewski pisał, drapaczów chmur. Słowa wieżowe sobie jeszcze nie znano. Tylko wyrastają domy czteropiętrowe, które mają dostosowane do charakteru warszawskiego stylem i barwą. Dzięki specjalnym instalacjom termicznym i przyrządom ułatwiającym spływanie wody, dachy na pozór niepraktyczne w kraju zim, nieraz bardzo śnieżnych, przyjęły się ze względu na ogromną wygodę żeglugi powietrznej. No bo to też jest taki przyszły świat, gdzie wszystko lata. Nie ma dymu, nie ma sadzy, nie ma w tej Warszawie smogu, ponieważ, uwaga, wiek węgla kamiennego i drzewa jako opału minął bezpowrotnie. Wszechwładnie zapanowała elektryczność dostarczająca ciepła, siły poruszającej w zakładach przemysłowych, roznosząc wymianę myśli i obrazy zdarzeń po świecie całym, a jej źródłem stał się nie węgiel czarny, cuchnący, dymiący, lecz węgiel biały, czyli woda.
Ta Polska ma być nowoczesna, ale też czysta, tak? W Czandu to wyobrażenie Polski przyszłości jest takie bardzo też nie tylko nowoczesne, ale też ekologiczne. Tam się zwraca uwagę właśnie na ten brak dymów, tak? Co też nam dużo mówi o tym, jaka Warszawa była, kiedy Barszczewski pisał tę książkę, tak? Że raczej te dymy były, tak? I raczej nie była tym miastem czystości i elektryczności. Ale oczywiście obok Warszawy jest inny wielki projekt, który gdzieś się wpisuje, tak, i który teraz jest bardzo popularny, też ta taka demitologizacja tego, czyli morze i Gdynia, tak, o tym myślę, że jeszcze będziemy mówić, ale ja mam tutaj fajny cytat z powieści Rok 1947 Antoniego Marczyńskiego, to kolejny taki bardzo popularny, chyba najpopularniejszy z tych pisarzy, których tutaj przytaczamy. Można powiedzieć, że taki Dan Brown dwudziestolecia międzywojennego.
Oj, chyba lepiej.
Chyba Remigiusz Mróz.
Tak, zdecydowanie Remigiusz Mróz.
W każdym razie był to pisarz, który nie dość, że się utrzymywał ze swoich bestsellerów, to jeszcze mógł pisać na każdy temat i książki kupowano. Rok 1947 to jest oczywiście fantazja na temat przyszłości. Główny bohater Władek jedzie do Nowego Jorku, uczestniczy w wojnie amerykańsko-japońskiej, ale nas interesuje ta potężna Polska i tutaj mam taki cytat. Wielka Gdynia. Okno na morze, okno Polski na świat daleki. Tędy szły niesłychanie bogate płody naturalne Rzeczpospolitej, konkurując skutecznie na rynkach zagranicznych bajeczną taniością dzięki niskiej kalkulacji kupców i dzięki najtańszemu robotnikowi. Tędy wypływały masy towaru, sprowadzając do kraju gotówkę, bogacąc obywateli i skarb państwa. I dlatego, mimo że emisja banknotów dawno przekroczyła 1 miliard i 800 milionów złotych, kurs złotego w stosunku do dolara wahał się między 5,07 a 5,02 przy stałej, choć powolnej tendencji zniżkowej. Nic dziwnego, skoro waluta polska miała 74% pokrycia w złocie. Właśnie, Polska ma być tym potężnym krajem z potężną walutą, tak, co w 1926 roku, kiedy Marczyński to pisał, wydawało się możliwe, bo to było jeszcze przed wielkim kryzysem.
Po reformie Grabskiego,
tak. Już nie było tych teczek z markami polskimi, którymi ludzie płacili. Tak, była denominacja polski złoty. Wyobrażano sobie, że to będzie do przodu cały czas szło i że uda się właśnie tą wielką polską gospodarkę. Ale tutaj oprócz gospodarki mamy bohaterów. Tak,
tak, bo to jest też, nowa Polska wymaga nowego typu człowieka i wymaga nowego bohatera. Przede wszystkim nowa Polska wymaga wodza. Tutaj literatura fantastyczna nie odbiega za specjalnie od rzeczywistości, ponieważ...
Ja tu mam fajny cytat.
Dawaj.
Tatusiu, dlaczego pan marszałek ma takie dziwne, bardzo dziwne oczy? Bo widzisz, synku, to są oczy, które wzięły na siebie cały najgłębszy smutek dawnej wiekowej niewoli. To są oczy, które z ciemnego żelaza kajdan wykuły błękitną stal polskiej szabli, już niezwyciężonej i już na zawsze danej. To jest... No właśnie, łatwo zdomyślić się, kto tutaj jest tym wodzem legendarnym, wodzem, którego opiewano... Oczywiście marszałek Józef Piłsudski. Ten cytat jest z księgi zbiorowej ku czci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu jego imienin z 1935 roku.
Tak, bo w ogóle kult Piłsudskiego i to, jakie pocztówki mu wysyłano na Maderę, to jest temat na zupełnie inny odcinek. Można by było o tym długo. W każdym razie w fantastyce międzywojennej ten wódz z reguły występuje. Jeżeli nie występuje wódz, to występuje syn wodza. A kim ma być syn wodza? Lotnikiem.
Można powiedzieć, że jeśli szukamy takiej triady bohaterów, no to jest właśnie wódz, lotnik, wynalazca, tak? To są ci nowi ludzie, którzy mają zasiedlać Polskę, w których mają być przekute nowe pokolenia Polaków, na których się mają wzorować, tak? Takim synem wodza jest na przykład Jan Dersław, syn wodza naczelnego z powieści Rok 1974.
Wydanej w 25, żeby
wydanej w 25, a której autorem jest...
Roman Umiastowski, który to pisał pod pseudonimem, oficer Wojska Polskiego, który też absolutnie też fascynujące losy. Większość z was może go kojarzyć, jeżeli interesujecie się historią II wojny światowej, jako tą osobę, która we wrześniu 1939 roku przez radio wydała rozkaz do wyjścia wszystkich mężczyzn i chłopców z Warszawy, co uważano potem za błąd, że oni mają uciekać na wschód. Natomiast między innymi dla właśnie propagandy wojennej i nie tylko, Umiastowski pod pseudonimem napisał dwie powieści właśnie fantastyczne. I tak jak powiedziałeś, no tutaj jest Jan Dersław, który jest tym bohaterem, właśnie synem wodza, lotnikiem, tym nowym człowiekiem.
No jest wynalazcą, tak, bo tutaj oczywiście, kiedy on dostaje misję, bo w tej powieści, właściwie w tym cyklu, tak, dwóch powieści, które właściwie nie są skończone, tak,
niestety. Znaczy,
niestety Roman Umiastowski zajął się właśnie służbą wojskową i wykładaniem, uczeniem młodych oficerów też, i mamy Jana Dersława, który odwiedza naczelnego wodza, swojego ojca, który nie jest tam przedstawiony jako najlepszy ojciec, ponieważ zajmuje się sprawami Polski, a nie ma zawsze czasu dla syna, ale stwierdza, że może go wysłać z misją do Japonii, bo Polska jest sojuszniczką Japonii w tej powieści. I może go wysłać, ponieważ on nie dość, że jest świetnym pilotem, świetnym oficerem, doskonałym patriotą, to jeszcze on dokonuje różnych wynalazków, na przykład ułatwiających lądowanie samolotów praktycznie pionowe, tak, i startowanie. Ma różne wynalazki i dzięki temu nadaje się właśnie na tego bohatera powieści i też bohatera tej przyszłej Polski wyobrażonej. Tutaj jeszcze dodam, że Bolesław Żarnowiecki to był ten pseudonim, który nam wyleciał z głów, ale właśnie jako Bolesław Żarnowiecki Roman Umiastowski pisał książki.
Tak, znaczy w ogóle nie tylko Jan Dersław, ale też inni bohaterowie to są takie uosobienie wszystkiego, co najlepsze, bo to zdolni, charyzmatyczni, ofiarni, właśnie wynalazcy, ale też wykształceni w dziedzinie techniki lotniczej, ale przede wszystkim oni są bardzo przystojni. I tutaj na kartach powieści Żarnowieckiego, Umiastowskiego podboje miłosne głównego bohatera zajmują nie tyle czasu, co podboje lotnicze oraz podboje techniczne. No ale przede wszystkim to jest tak, że w tych różnych powieściach ci wynalazcy, ale też lotnicy, no to trochę to jest taki topos samotnego geniusza, który pracuje w tajemnicy, w szopach, takich przydomowych warsztatach, żeby tam ku chwale ojczyzny wymyśleć coś, co będzie dawało potęgę militarną i nie tylko ojczyźnie.
Tak, no zresztą nie tylko ojczyźnie, tak, bo jakby takim punktem kulminacyjnym tutaj jest zostanie nie tyle naczelnikiem Polski, co naczelnikiem świata, tak. Mamy taką powieść Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego, Szalony lotnik z 1925 roku, której głównym bohaterem jest Andrzej Lot, oczywiście genialny wynalazca, pilot, który, no właśnie, to jest taka powieść apokaliptyczna w wymowie. Ziemia z powodów ruchów tektonicznych właściwie usuwa się ludzkości spod nóg. On wymyśla latające miasta i
ona będzie słonecznym, warto
tak
dodać.
I no i właśnie, i zostaje naczelnikiem odbudowanej w przestworzach Ligi Narodów, tak. Mamy tutaj taki cytat: oto jeden geniusz podniósł od razu na sam szczyt mocy i potęgi młodą, odrodzoną Polskę, tak, która zostaje, no właśnie, znowu Chrystusem narodów, tak, i pozwala odrodzić się, zmartwychwstać całej ludzkości gdzieś w powietrzu. O tym powietrzu, mam nadzieję, będziemy dużo jeszcze mówić.
Jak w ogóle miała się objawić ta potęga i jak Polska w rzeczywistości, nie tylko w fantastyce, miała być właśnie pełną wynalazków, nowoczesną Polską, świadczyć miała PWK. Jurek, co to była PWK?
PWK to była państwowa
Wystawa Krajowa.
No właśnie, widzisz, zapomniałem. Zawsze mi te PWK, Państwowa Wystawa Krajowa, która odbywała się od 16 maja do 30 września 1929 roku i miała pokazać, no właśnie, taki... tą Polskę, trochę Polskę wyobrażoną, tak? To znaczy skupiać się na sukcesie, tak? Polskie osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, organizacyjne, tak? To miał być ten moment właśnie tego spięcia tych byłych trzech zaborów, który miał... Polacy mieli podróżować, tak? Na PWK do Poznania i oglądać, jak wspaniała jest Polska.
Tak, PWK trwała 138 dni dokładnie, odbywała się w Poznaniu i przez te 138 dni wystawę odwiedziło 4,5 miliona osób, więc to był gigantyczny taki sukces frekwencyjny. Ale przede wszystkim właśnie zadaniem PWK było to przedstawienie tego całokształtu dorobku odrodzonego państwa i takim dowodem, że Polska tworzy właśnie gospodarczo, politycznie, kulturalnie nierozerwalną całość. Ono musi to wyglądać wspaniale, bo tego wymaga nasz honor narodowy. I tam było mnóstwo pawilonów, bo ta wystawa była podzielona na 32 działy tematyczne, przy czym można było zobaczyć przemysł ciężki, właśnie metalowy, lotniczy, samochodowy, drzewny, ale też na przykład były pawilony poświęcone nauce i wychowaniu, sztuce, czy też pawilon pracy kobiet, który też był chętnie odwiedzany. Drugim pawilonem bardzo chętnie odwiedzanym był też pawilon przemysłu wódczanego.
I był też pawilon, znaczy atrakcja najpiękniejsze kobiety świata.
Tak, ponieważ to trzeba dodać, że były też atrakcje dla zwiedzających trochę inne, a mianowicie jedną z takich atrakcji było Wesołe Miasteczko pod panem Twardowskim. Kolejka górska była zjeżdżalnia. PWK też stała się okazją do tego, żeby prowadzić pierwszą transmisję radiową meczu piłki nożnej w Polsce. Ale jedną z takich atrakcji dla dorosłych był pierwszy w Polsce peep show. To znaczy tam w dwóch pomieszczeniach oddzielonych siatką i zasłoną były dwie panie w negliżu. One podobno nie były Polkami, żeby nie było, że Polki się rozbierają. No i po podniesieniu zasłony można było obejrzeć, jak panie się rozbierają. I też cieszyło się dosyć dużym powodzeniem. W każdym razie ta PWK, już abstrahując od innych atrakcji, miała wyrażać tą zbiorową wolę narodu.
Ja mam tutaj nawet tradycyjnie cytacik, który z takiej broszury dla przyszłych wystawców, która została opublikowana w 1927 roku. I no właśnie, PWK ma być dowodem tego, że Polska tworzy kulturalnie, gospodarczo i politycznie jedną nierozerwalną całość. Musi ona wypaść wspaniale, gdyż tego wymaga nasz honor narodowy. Tak więc to nie była byle jaka wystawa. Zresztą, no jakby tutaj trochę spróbować pomyśleć właśnie z takim kulturoznawczym nachyleniem, to się w ogóle wpisywało trochę w takie właśnie kolonialno-mocarstwowe wyobrażenia jeszcze XIX-wieczne, tak? Te wielkie wystawy, tak? To jest już PWK była nawiązaniem do tych wielkich światowych wystaw, które gdzieś tam od XIX wieku były takim motorem też pokazywania właśnie tego, co wspaniałego mocarstwa potrafią osiągnąć. I mam wrażenie, że to był ten taki ruch właśnie tworzenia takiego zbiorowego imaginarium, który wcale nie był taki super nowoczesny, ale wpisywał się w to, że no właśnie mamy tutaj taką pełnię, tak między fantastyką naukową, historią alternatywną, a rzeczywistością, czy taką wyimaginowaną, imaginarium narodowym istniały przepływy, tak? To nie było od siebie oderwane i właśnie dlatego polecamy to czytanie czytanie fantastyki, bo tutaj były zarówno takie działania państwowe, czy też działania różnego rodzaju instytucji, tak, takich jak Polska Liga Morska i Kolonialna. I często to te same osoby, które pisały książki, tak jak w przypadku właśnie, Umiastowskiego, też tworzyły tą propagandę sukcesu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli.
Ta propaganda sukcesu w ogóle, oprócz tego, że Polska w przyszłości miała być superpotęgą, to Polska miała rządzić Europą, no to wiadomo, że sukces kończy się na kosmosie. Znaczy w tych wszystkich wizjach przedwojennych nie stroniono od wizji podboju kosmosu. Wszyscy miłośnicy literatury fantastyczno-naukowej wiedzą doskonale, że podróż kosmos jest jednym z najstarszych tematów, ale tutaj właśnie państwo nowoczesne wysyła nie tyle gwiazdę Polski i stratosferę, co w fantastyce wysyłamy specjalne pojazdy, które mogą obsługiwać nawet dzieci.
No ja bym tutaj cofnął na chwilę i bym pomyślał o tym, że możemy tutaj znaleźć taki można powiedzieć, marsz Polski ku potędze, tak, który nam z tych narracji fantastycznych wychodzi. Tak, od odzyskania, fantastycznego odzyskania niepodległości poprzez pokonanie przeciwników, co zresztą jest ciekawe, że to pokonanie odwiecznych przeciwników, Azjatów, Rosjan, Niemców, bo to są ci literaccy przeciwnicy, nikt nie atakuje Czechów ani Szwedów, to nie mamy popularnej fantastyki, która mówi o Polsce jako o takim imperium, które rozszerza swoje granice, raczej, jeśli już to jakieś dalekie kolonie, raczej wchodzi w sojusze, tak? I tutaj powstaje Polska jako część Europy albo nawet zjednoczonego świata. No właśnie, w literaturze science fiction pojawiały się też pomysły na tą Polskę bardziej wyrafinowaną, tak? Przyszłość Polski bardziej wyrafinowaną. Dla mnie takim jednym z ciekawszych jest właśnie ten Antoniego Marczyńskiego w roku 1947, który dzisiaj chyba nikomu by się nie spodobał, bo to jest obraz takiego wielkiego panslawistycznego imperium polsko-rosyjskiego, tak, którego symbolem jest w ogóle pomnik na cyplu helskim, pomnik podających sobie dłonie Rosjanina i Polaka. I tutaj cytat: miało to oznaczać, że dwa pokrewne narody nie tylko w pracy są zbratane, ale łączy ich także wieczyste przymierze militarne, że najeźdźca, który by się poważył przekroczyć słupy graniczne jednego z tych państw, ujrzy naprzeciw siebie zwartą masę 250 milionów Słowian, nie skarlałych degeneratów ultracywilizacji, ale ćwierć miliona ludzi fizycznie zdrowych i silnych jak dęby, a zdolnych do wysiłku tytana.
Tak, ale ja wracam do kosmosu jednak, mimo wszystko z Ziemi, może wolę kosmos. Ponieważ to, co wspominałam, czyli właśnie wysyłanie nawet dzieci na Księżyc, to jest takie opowiadanie, którego akcja dzieje się w 1955 roku. Ono zostało opublikowane w Płomyku z 1935 roku, między Ziemią a Księżycem Wandy Grodzieńskiej. I tam jest zbudowany rakietoplan, który ma wystartować. To trochę właśnie przypomina historię Gwiazdy Polski. I dwójka dzieci, ponieważ ich ojciec ma być jednym z pasażerów tego rakietoplanu, dostało zadanie, że oni mają prowiant dostarczyć. Jedno z dzieci naciska właśnie czerwony przycisk i nagle rakietoplan startuje. Ale dzięki wideofonowi, który tam jest zainstalowany, inżynierom z Ziemi udaje się tak pokierować tym rakietoplanem, że dzieci wzbijają się na orbitę, po czym lądują bezpiecznie pod Reykjavikiem, co zostaje obwołane sukcesem polskich inżynierii właśnie, że to jest pojazd tak prosty, że może go obsługiwać dziecko. Ale też Polacy podbijali kosmos w tych powieściach fantastycznych, przedwojennych, nie tylko techniką, ale też myślą. I to jest z kolei też jeden z fascynujących zupełnie pisarzy fantastycznych, Aleksander Junosza Olszakowski, który napisał taką powieść nazywającą się Niesamowita Miłość, gdzie główny bohater to jest taki obywatel ziemski spod Błonia, Jan Christoph. On widzi przyszłość i w letargu potrafi wędrować swoim ciałem astralnym przez gwiazdy. Na początku tam trafia na Marsa, potem próbuje dalej, no ale z jednej z podróży właśnie jego dusza astralna nie wróciła, czyli Polacy podbijają już nie tylko księżyc jak pan Twardowski, tylko Polacy podbijają swoimi duszami Marsa.
No trochę podbijają, a trochę nie, tak? To znaczy, ja mam wrażenie, że lecą w kosmos, ale to już nie jest, nie lecą jako właśnie tacy przedstawiciele Polski mocarstwowej, tak? Ta fantastyka kosmiczna gdzieś trochę jest na takim uboczu, tak? Mam takie wrażenie, jeśli chodzi o tą wizję Polski przyszłości, tak? Bo nie mamy jednak takiej mocnej wizji Polski przyszłości w kosmosie, tak? To jest jednak...
To jest ciągle są pojedynczy bohaterowie, tak na Srebrnym Globie i tak dalej.
Ewentualnie to jest koniec świata, tak? I ta ucieczka, tak jak w powieści Mieczysława Smolarskiego Miasto Światłości, powieść z dni przyszłych, tak? Tam no właśnie, powieść znowu postapokaliptyczna, w której bohaterowie z ostatniego nowoczesnego miasta na Ziemi uciekają, tak? Kiedy ona zostaje zniszczone w kosmos i właściwie nie wiadomo, tak, czy przeżyją, czy nie, czy im się coś uda. To są albo tacy pozytywistyczni eksplorerzy, tak, którzy lecą w kosmos, często właśnie wynalazcy, no albo kosmiczni uciekinierzy. Tak. Nie ma tego, nie ma kosmicznej Rzeczpospolitej. Tak. To się nie pojawia. Tak można powiedzieć, że Polska, jakby te granice Polski wyobrażonej, to jest właśnie albo Polska kolonialna, albo Zjednoczona Europa, ta Zjednoczona Europa z Czandu, tak, która jest właśnie trochę projektem Polski, bo właśnie ci politycy potrafią zjednoczyć, tak? Tam głównym bohaterem jest Adam Znicz, taki eurodeputowany polski, który potrafi właśnie mimo przeciwności różnych narodów europejskich złożyć, tak? I ten projekt Europy Zjednoczonej, tak? Która właściwie tylko zjednoczona ma szansę walczyć gospodarczo i kulturalnie, bo tam cały czas się ta walka przejawia i z Ameryką, i z Azją.
A tak, ale też przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten projekt nowoczesnej Polski, ta Polska przyszłości z powieści fantastycznych, te projekty tak naprawdę, oprócz może niektórych wynalazków, one nie były super nowoczesne na miarę wieku XX. To się wszystko opierało na ideach i pomysłach rodem z wieku XIX.
Ja bym powiedział, że to były nawet rewanżystyczne opowieści, tak? Gdzie wreszcie na kartach powieści mogliśmy tak zemścić się na tych odwiecznych wrogach.
Też, ale przede wszystkim też i w rzeczywistości, i na kartach oczywiście powieści fantastyczne, kreowano jakiegoś rodzaju historię alternatywną, ten sen o potędze. To nie była wizja potęgi, czy dążenie do potęgi, tylko właśnie sen. Czyli takie kompensowanie sobie trochę faktu, że w XIX wieku Polska nie mogła być podmiotem, nie mogła być centrum geopolityki. Właśnie to przeświadczenie na przykład o tym, że kolonie są fundamentami silnego państwa, czy też kolonie na Ziemi, czy kolonie w kosmosie. Taka hybryda pozytywistyczno-romantyczna tego nowego bohatera i też to pokazywanie tej...
Tak, to był taki naukowiec, tak, wynalazca, ale właśnie taki bardzo romantyczno-pozytywistyczny, bo w tych powieściach cały czas to jest ta jednostka, tak? To nie są nowe instytuty, nowe ruchy społeczne, tak? Tam się pojawia ta genialna jednostka, która jest jednocześnie właśnie wybrańcem, który gdzieś tam ciągnie za sobą masy.
Znaczy to, te pomysły na to, jak zbudować to nowe, silne państwo, że w momencie ich wymyślania były trochę takie przestarzałe. Że abstrahując od latających samochodów, których nie mamy do dziś dnia, i nowoczesnych dachów, te wizje są zajmujące, ale różne pomysły, to właśnie były pomysły takie już nawet XIX-wieczne mocno.
No ja bym tutaj jeszcze na koniec, bo już powinniśmy chyba kończyć naszą rozmowę, dodał, że to ten pewien konserwatyzm tych wizji widać też w tym, kim byli bohaterowie. Właśnie to byli bohaterowie, tak? Rzadko tam są bohaterki i rzadko mamy do czynienia z taką krytyką, no właśnie, współczesności, czy też pokazaniem jakiejś takiej dystopijnej wizji. Ta Polska, dystopijne wizje są, ale Polska wśród nich kwitnie.
Owszem. A jak bardzo kwitnie, o tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Podcast zrealizowano w ramach grantu w działaniu 3.3.2 Promocja badań naukowych, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.